to takie monumentalne dzieło pod redakcją księdza profesora Zwolińskiego. Mamy mnóstwo książek Ojca Świętego. One są w dużych ilościach na naszych półkach. Natomiast teraz będą Państwo mogli znaleźć to wszystko w sposób dostępny, przystępny, opracowane w jednym tomie. Nasze plany również idą dalej w kierunku obrony młodzieży. Młodzieży przed sektami. Wiemy, że ludzie uciekają w przestrzeń prywatności, alienują się, nie widzą jakiegoś sensu, dlatego sensu życia. Nie mają czytelnych postaw. Często z tej strony, z której powinni oczekiwać takich postaw klarownych, przejrzystych, między innymi w kwestiach Unii Europejskiej. Dlatego będziemy wydawać książki, które będą ich orientować, jakoś tak światopoglądowo orientować. I to będą książki o zagrożeniach duchowych.
Może jedno słowo, panie Bogumile, bo tych pozycji jest bardzo dużo. Widzę, w ogóle jest taki katalog przygotowany. Gdzie można uzyskać informacje tak najszybciej? Na pewno w samym wydawnictwie, to teraz może taki czas jeszcze, akurat no na końcu też powtórzymy pewnie, ale adres na przykład możemy przypomnieć, tak? To jest wydawnictwo Polwen.
Polwen, Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne.
Tak.
Może adres podam. Radom 26 606, ulica Wiejska 21. Również podam telefon. Jeśli Państwo zadzwonią i poproszą o katalog, my bezpłatnie katalog zawsze przyślemy. To jest 48, oczywiście prefiksy wcześniej, 384 66 66 i drugi 366 56 23.
Tak, bardzo dobre książki, pozycje książkowe, też nie słyszeli, ostatnio też widziałem właśnie te, to są mity, prawda, mity o Unii, wybór prasowych też publikacji, no i przede wszystkim encyklopedia białych plam i nie tylko, cały zestaw literatury, zresztą najbliższe zapowiedzi wydawnicze, żeśmy słyszeli. A jeszcze strona internetowa istnieje, czy jest, będzie?
Jest, tak? Jest, oczywiście tak, strona internetowa.
Bo to też młodzi, szczególnie młodzi, no nie tylko młodzi.
Tak, tak. Jest aktualizowana, więc cały czas są nowe informacje, jak nowe pozycje. www.polwen.pl. Może jeszcze...
Małpy nie ma?
No to jest strona www, a teraz e-mail. Tak. Polwen, małpa, polwen.pl.
Tak, czyli ta, jeszcze raz bardzo proste, www.polwen.pl.
Tak.
Polwen przez W, W, tak? Czyli
tak, w. To jest W.
Polskie.
Polskie W, nie V.
Bardzo dobrze, pan redaktor Bogumił Wawer, jeżeli tak mogę tytułować.
Bardzo proszę.
Tak. I teraz jeszcze pan redaktor Leszek Żebrowski, znany też słuchaczem felietonów. Witamy i bardzo prosimy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziedzica. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Otóż mój udział przy encyklopedii białych plam nie jest duży, ponieważ jest związany z moimi zainteresowaniami i z moim przygotowaniem. Jest to dziedzina historyczna i są to hasła tematyczne dotyczące najnowszej historii Polski oraz geografię osób przemilczanych, a bardzo zasłużonych, lub osób, które są bardzo źle zasłużone w naszej historii, natomiast pokazuje się je w sposób bardzo ułomny, niepełny, pomija się pewne niewygodne dla nich rzeczy z ich biografii i jest to metoda, którą jeden z polskich historyków bardzo ładnie nazwał metoda lisiego ogona, czyli zacierania śladów po tym, co w Polsce było jeszcze nie tak dawno. I gdy dzisiaj mówimy, że Polska jest postkomunistyczna, że nauka jest postkomunistyczna, że coś jest w ogóle postkomunistyczne, to tak naprawdę jest to nieprawda, bo mówilibyśmy by o okresie, który nastąpił po komunizmie. Natomiast to przejście było tak łagodne i tak miękkie dla osób, które tą rzeczywistość tworzyły wcześniej, że właściwie często trudno znaleźć tą granicę, odkreślić. Mówiło się o dniu 4 czerwca, że w Polsce skończył się komunizm. To wszystko okazało się nieprawdą. A to chciałbym pokazać na kilku takich drobnych przykładach, jak to się odbywa. Na przykład jeśli chodzi o biografię osób znanych, cenionych, które mają swoje zasługi, które coś stworzyły, coś osiągnęły, ale jednocześnie czyści się z ich przeszłości rzeczy niewygodne. I to takie przykłady w sumie drobne, ale znamienne. Otóż w Gazecie Wyborczej w grudniu 2001 roku ukazał się artykuł pana Jerzego Osiatyńskiego o rocznicy, okrągłej rocznicy urodzin profesora Kazimierza Łaskiego. Jest to bardzo króciutki artykulik. Tu się mówi, że Kazimierz Łaski urodził się 80 lat temu i tak dalej. W latach okupacji walczył w Gwardii Ludowej. W 1945 roku rozpoczął studia ekonomiczne w Akademii Nauk Politycznych w Warszawie. Kończył je w Szkole Głównej Planowania i Statystyki, gdzie przeszedł wszystkie szczeble kariery zawodowej. Zaczął jako asystent Włodzimierza Brusa i tak dalej, i tak dalej. I wszystko byłoby ładnie, poza jedną rzeczą. Otóż Kazimierz Łaski w latach 45-50 w stopniu majora pełnił służbę w Ministerstwie Bezpieczeństwa Publicznego. I to właściwie jest taki element biografii, który pominięty właściwie tą postać stawia na piedestale. Gdy włoży się jednak w te lata, które tu rzekomo są poświęcone tylko i wyłącznie studiom i karierze naukowej, te 5 lat służby w Ministerstwie Bezpieczeństwa Publicznego, zmienia postać rzeczy. I przypuszczam, że w przypadku, gdyby był jakiś uczony, który na przykład pełnił służbę w jakichś strukturach okupacyjnych innego państwa, czy NKWD, czy NS, czy jakieś Gestapo, czy SS, to mówilibyśmy w sposób otwarty, normalny, uczciwy, że taka skaza w tym życiorysie była. Można to oczywiście tłumaczyć. Natomiast tu nie ma. To po prostu z biografii takich osób wypada. I w ten sposób tworzą się tak zwane białe plamy w okresie, w którym być ich już nie powinno. Z tej samej gazety przykład z ostatnich dosłownie dni. W dniach 2-4 maja w Gazecie Wyborczej ukazał się artykuł Karla Detetiusa, znanego literata niemieckiego, wielkiego miłośnika Polski, polskiej literatury, o Stanisławie Jerzym Lecu. I tu jest taki fragment. Po wybuchu wojny, czyli w 1939 roku, we wrześniu, Lec znów znalazł się we Lwowie. Kiedy w 1941 roku weszły tam wojska niemieckie i tak dalej, czyli mamy 2 lata okupacji sowieckiej we Lwowie, on się tam po prostu znalazł, a następnie weszły wojska niemieckie i już okupacji sowieckiej nie było. Czy to jest wszystko? Otóż Stanisław Jerzy Lec, był wtedy propagandzistą stalinowskim, pisał rzeczy, no wstyd to mało powiedziane. Ja tu mam przed sobą jego wiersz opublikowany w grudniu 1939 roku, czyli bardzo wcześnie, w czerwonym sztandarze, poświęcony Stalinowi. Wiersz w swojej wymowie ohydny, bo największy morderca świata, największy tyran świata, który panował dłużej niż Adolf Hitler i który miał więcej ofiar na koncie, na swoim sumieniu niż Adolf Hitler, jest tu postawiony na świetlanym pomniku. I Karl Detetius po prostu pomija ten okres działalności Stanisława Jerzego Leca. Jeszcze taka ciekawostka, której też w tym artykule biograficznym nie ma. Otóż Stanisław Jerzy Lec później, po tym okresie służby w Gwardii Armii Ludowej, trafił do tak zwanego Ludowego Wojska Polskiego, gdzie był funkcjonariuszem cenzury. Podlegał mu m.in. Słynny ostatnio z afery z ujawnienia jego pracy w Ministerstwie Bezpieczeństwa Publicznego Bartelego Reicha Ranickiego, znanego krytyka literatury niemieckiej i światowej. To są takie drobne przykłady, ale znamienne. Jak te białe plamy tworzą się na bieżąco, a jednocześnie jak można tworzyć plamy, trudno powiedzieć, że białe, bo to są rzeczy w jakiś sposób znane, upowszechnione. Ale 19 kwietnia, w rocznicę walk w getcie, 60. rocznicę, w takiej wkładce do Gazety Wyborczej ukazał się taki artykulik czy tekścik profesora Feliksa Tycha pod tytułem Twarze. Tam jest taka informacja, z której wynika, że Feliks Tych w czasie okupacji mieszkał w Warszawie, przejeżdżał przy Placu Krasińskich, widział Luna Park. On opisuje to w ten sposób. To jest dzień walk w getcie. Na Placu Krasińskich gościł wtedy rodzaj Luna Parku. Stałe huśtawki, karuzela. Nie pamiętam, czy było coś więcej. Cieszyły się powodzeniem. Było tak, jak to zapamiętał Andrzejewski w Wielkim Tygodniu i Miłosz w Campo di Fiori. I tu rzecz ciekawa. Ryszard Matuszewski, Rzeczpospolitej, 10 maja tego roku napisał, że ta karuzela, on też był świadkiem, też tam przejeżdżał wielokrotnie, miał na ten temat wystąpienie w polskim PEN-klubie i napisał, że ta karuzela była bardzo rzadko czynna. W okresie walk w getcie czynna nie była w ogóle. Powołuje się na świadków tych wydarzeń, którym nie można odmówić prawdomówności, których trudno zakwestionować. Profesor Władysław Bartoszewski, który już przed laty dawno kwestionował wypowiedzi Miłosza na temat tejże karuzeli, że była czynna podczas walk w getcie, jak jest, też jest przywołane świadectwo Stefana Bratkowskiego, który mieszkał wtedy w pobliżu i też twierdzi, że tak nie było. I co z czymś takim zrobić? Profesor Felix Prych pisze, widziałem, tak było, potwierdza tych, którzy już napisali, że tak było, czyli tworzy się łańcuszek zależności, niby trudno to kwestionować, ale to była nieprawda. Jaka to jest plama? Czy biała, czy czarna, czy jeszcze jakaś inna? W każdym razie jest. Takich obszarów naszej niewiedzy, czyli tam, gdzie można mówić rzeczywiście o białych plamach w ogóle, jest tak naprawdę mało, bo biała plama to by oznaczało czysta karta, niezapisana. Takich wydarzeń z naszej historii naprawdę jest niewiele. Są jakieś fragmenty, gdzie trzeba coś dopisać, poprawić, uzupełnić, a tego jest bardzo dużo. Nawet w rzeczach, gdzie się wydaje, że właściwie wiemy wszystko. Na przykład słowo Katyń dzisiaj jest w powszechnym użyciu. Cenzura nas za to nie ściga, nie jest karane wypowiadanie się na ten temat, tak jak było jeszcze do niedawna. Ale czy wiemy o tym wszystko? Czy wszystko zostało odkryte? Nie. Na przykład jakikolwiek obóz koncentracyjny czy obóz zagłady, weźmiemy opracowania literatury fachowej, historycznej, światowej, mamy na przykład wachmanów, strażników wymienionych, funkcjonariuszy tego obozu, wszystkich, których udało się przez te lata zidentyfikować. Czy ktoś ze słuchaczy potrafiłby na przykład podać 20, 10 czy 5 nazwisk funkcjonariuszy aparatu sowieckiego, aparatu terroru, którzy w Katyniu, symbolicznym w Katyniu, bo także w Charkowie, w Miednoje, strzelali polskim oficerom w tył głowy. Czy coś o tych osobach wiadomo? Jakie pełniły funkcje? Gdzie mieszkały? Kim były? Jak się nazywały? Nic. Na ten temat panuje kompletne milczenie. To jest jakaś biała plama. I w ogóle sprawy stosunków polsko-sowieckich podczas II wojny, pierwszej okupacji do 1941 roku, później ponownego wejścia Sowietów w roku 1944, mimo że bardzo dużo rzeczy w tej chwili wychodzi na jaw, coraz więcej źródeł jest odkrywanych, udostępnianych archiwów, coraz więcej publikacji na ten temat powstaje, to jednocześnie trwa z drugiej strony proceder zaciemniania tamtego okresu, zmieniania wprost pewnych rzeczy, które nam się wydawały oczywiste. Chciałbym tu się powołać na przykład książki doktora habilitowanego Krzysztofa Jasiewicza pod tytułem Pierwsi po diable. Elity sowieckie w okupowanej Polsce 1939-1941. Jest to książka przeogromna. Liczy prawie 1300 stron. Zawiera mnóstwo dokumentów. Jest też bardzo obszerny wstęp. I temu wstępowi chciałbym poświęcić kilka słów uwagi, bo jest to coś, co ja dużo rzeczy widziałem, dużo czytałem, dużo słyszałem, ale mimo wszystko to mnie szokuje. Otóż autor przede wszystkim odżegnuje się od nazwy Kresy Północno-Wschodnie. On uważa, że to obrażałoby naszych sąsiadów i proponuje, żeby używać słowa tak zwane. Co to były, czy są Kresy Północno-Wschodnie w jego pojęciu? Przecież to są tereny, które zajęli bolszewicy, dzieląc Polskę w 1939 roku z nazistowską Rzeszą. W skład tych Kresów Północno-Wschodnich wchodził Białystok, wchodziła Łomża. Jakich sąsiadów i kogo obraża słowo Kresy Północno-Wschodnie? W Łomży, w Białymstoku, kogo to obraża nazywanie Kresami? W literaturze przyjęła się nazwa tak zwana zachodnia Białoruś. Myślę, że to wtedy jest oczywiste. Wiadomo, o co chodzi i w takich kontrowersji by nie było. Ale to jest właściwie drobiazg. O to się można spierać. To zresztą jest bardzo cenne, gdy jest różnica zdań, gdy historycy mogą zmieniać swoje uwagi i mieć tylko takie problemy. Oby tylko takie problemy. W książce pana Jasiewicza bardzo często pada słowo prawda, moralność. Jak on twierdzi, dokonuje reinterpretacji znanych źródeł. Robi to w konkretnym celu. Pierwszy z tych celów jest rozszerzenie znanej już nam tezy profesora Jana Tomasza Grossa o tym, że zagłada Żydów dokonała się w Polsce na widoku publicznym. Że my chcąc, nie chcąc, a często, jak się okazuje z tego całego piśmiennictwa, chcąc i to w sposób czynny, z naszym udziałem. On poszedł dalej ponad to, co zrobił profesor Gross. Jeszcze tą tezę właściwie rozszerzył. Mimo, że jest bardzo dużo opracowań na ten temat, opracowań, które zadają kłam takiej tezie, zarówno szczegółowych, dotyczących poszczególnych terenów, gdzie były przeprowadzone w miarę solidne badania, jak też ogólnych stwierdzeń, że większość, olbrzymia większość zagłady dokonała się poza naszymi oczami. To były tereny zamknięte. Ludność żydowska była izolowana od Polaków. Była zamknięta w gettach, była wysyłana do obozów koncentracyjnych, do obozów zagłady pociągami. Polacy nie mieli dostępu. Tego wszystkiego właściwie tu nie ma. Jest tylko to ogólne stwierdzenie, że braliśmy w jakiś sposób w tym udział. I z drugiej strony, jakże wielkim kontrastem przy tego typu stwierdzeniu pana doktora habilitowanego Jasiewicza jest jego ocena zachowań narodu niemieckiego w tym samym czasie. Otóż on twierdzi, że bezpośrednio i pośrednio mordowaniem Żydów lub innymi zbrodniami zajmował się jego margines, i to w znaczeniu liczbowym i moralnym. Czyli znikoma mniejszość Niemców jest uwikłana w zagładę. Olbrzymia większość Polaków jest uwikłana w zagładę. I do tego takie dziwne twory moralno-historyczne, które nie mają odbicia w prawdzie. Tak przecież nie było, że niby lokalizacja obozów zagłady na terytorium państwa polskiego wynikała z logiki ekonomii zbrodni, jak on twierdzi, nie zaś z polskiego antysemityzmu. To jest ta część zdania, z którą należy się zgodzić. Natomiast on stawia pytanie, ale czy nie ma tu jakiejś kwestii do głębokiego przemyślenia? Czyli właściwie to, co napisał poprzednio, podważa. Czyli niby Niemcy rozumowali ekonomicznie, że skoro tu jest zagęszczona ludność żydowska, tu należy ją wymordować, ale z drugiej strony, no właśnie tu i musimy to głęboko przemyśleć. Czyli stąd prowadzi prosta droga do stwierdzeń już w sumie oczywistych w krajach Zachodu, że były polskie obozy śmierci. To jest skrót, niby myślowy skrót, że to były polskie obozy śmierci, ale one z Polską miały tylko tyle wspólnego, że między innymi były na polskiej ziemi, ale polskie to one nie były. Po drugie, to co on roztrząsa, że na tle takich tez uwikłanie Polski i Polaków w zagładę jest czymś zupełnie oczywistym i to w ogóle nie podlega dyskusji z przyczyn moralnych. I po trzecie zaś, jak stwierdza, istnieje konieczność przewartościowania zupełnie bezpodstawnych mitów, jak to nazywa, odnośnie okupacji sowieckiej, czyli lat 39-41, i twierdzi, że one zostały wytworzone przez stronę polską z pychy, przypadku, głupoty, ksenofobii, niewiedzy, narodowej megalomanii. A o co chodzi? Chodzi o nasze przekonanie o ogromie polskich strat na wschodzie i że wpływ na to miała propaganda niemiecka, czyli Niemcy nam wmówili, że nas mordowali na wschodzie bolszewicy i to jest fałsz, bo te straty nie były takie duże i to wszystko nie tak wyglądało. Dalej, idąc jego tokiem rozumowania, chciałbym przedstawić wnioski, jakie on z tego wszystkiego wyciąga. Otóż dzieli postawy Polaków, tych Polaków, którzy brali udział w ratowaniu ludności żydowskiej podczas II wojny światowej, jest to garstka Polaków, jak on twierdzi, klasyfikuje motywy, w jakich ci ludzie tak postępowali i wyróżnia tak jakby trzy ważne grupy. Po pierwsze, byli to ci, którzy ratowali z motywów religijnych, czyli z przekonania miłości bliźniego. Twierdzi, że nie był to akt bezinteresowny, bo ci, którzy ratowali z takiego właśnie założenia wychodząc, że Żyd jest bliźnim i ratować go należy, mieli w tym własny interes. Dążyli do zbawienia, czyli nie byli bezinteresowni. Jest to bardzo pokrętne. Drugą przyczyną była miłość między kobietą a mężczyzną, czyli Polak zakochany w Żydówce lub Polka zakochana w Żydzie ratowała tą drugą osobę. To też nie było bezinteresowne, bo czasami, jak twierdzi, oznaczało dramat prostytuowania się. I po trzecie, ratowanie Żydów to był sposób dla Polaków zarabiania pieniędzy. Czyli ci, którzy ryzykowali życiem własnym, swojej rodziny, swoich sąsiadów, robili to dla pieniędzy. Żaden z tych motywów nie jest moralnie czysty. Wszystkie są bardzo wątpliwe. Natomiast on to wszystko podsumowuje w ten sposób. I choć to bardzo boli Polaków, to pomoc Niemca przywracała Żydowi wiarę w człowieka. Pomoc Polaka przypominała mu o ułomności świata. Czy to jest biała plama, to co napisał doktor habilitowany Jasiewicz? Czy to jest czarna plama? Jest to plama, ale jaka? Jak ją nazwać? W tej książce cały czas przewija się coś takiego jak zupełnie wyjątkowy polski antysemityzm, katolicka hipokryzja, obrzydliwa katolicka mściwość, antysemityzm katolicki, antysemickie skrzywienie Kościoła, płynąca z ambon w katolickiej Polsce żydożercza wizja narodzin chrześcijaństwa. Doprowadziły one do chrześcijańskiego mordu rytualnego na Żydach. I tak dalej, i tak dalej. Jest to ponura karykatura rzeczywistości, która nie jest jeszcze tak odległa, gdzie jeszcze część Polaków, ludzi, którzy przeżyli wojnę, pamiętają to, wiedzą jak było, ale przecież rosną pokolenia nowe. To nie jest pisane dla tych, którzy wiedzą i którzy widzieli. To nie jest też pisane dla mnie, gdy ja czytam literaturę z tego zakresu, gdy ja znam osoby, które to przeżyły, z którymi ja rozmawiam. To jest dla ludzi o jedno pokolenie młodszych. Im przedstawi się historię Polski w takim właśnie zakresie. I autor stwierdza, musimy przyjąć, że udawanie, iż nie partycypowaliśmy w Holokauście, nie odpowiada prawdzie historycznej. I proponuje traktować to jak kłamstwo oświęcimskie. Czyli ścigać prawem.
Możemy powiedzieć, spróbuj pomyśleć, prawda, panie redaktorze, tak jak to kończą się te piękne felietony. Jeżeli to jest tylko przykład, jeden z takich bardzo bolesnych spraw, które dotyka encyklopedia białych plam. To, co pan powiedział, jak to nazwać, też możemy powiedzieć, to jest kleks, prawda, historii, albo tam badacza historii, takie stwierdzenia. Panie profesorze, myślę, że zaprosimy też już do naszych słuchaczy do rozmów. Mówię, oni będą też mogli jakieś pytania zadać. Przypomnę, że jest tutaj czterech panów. Każdy właściwie z jednej dziedziny może nam udzielić, albo z wielu dziedzin odpowiedzi, czy jakieś swoje też i refleksje. Jest pan profesor dr habilitowany Henryk Kiereś, naukowiec, filozof. Jest pan redaktor Michał Żebrowski, historyk. Jest pan Leszek Żebrowski, historyk. I pan Bogumił Waber, też z wykształcenia literat, tak?
Socjolog
może powiedzieć, tak.
Natomiast chciałbym tak wejść jeszcze w słowo, że tak jak pan Leszek Żebrowski teraz tak niedawno tak mocno przyczynił się do powstania Encyklopedii Białych Plam, pan doktor świętej pamięci, doktor Leszek Andrzej Szcześniak. I tak właśnie korzystając z tej okazji chcę wyrazić wdzięczność za jego wielki wkład, trud, taką ofiarność, służbę taką naprawdę cichą, z której my jako wydawcy, jako współpracownicy w wydawnictwie i nawet uczniowie, to jesteśmy naprawdę zobowiązani panu doktorowi i zobowiązani pamięcią i modlitwą.
Może teraz zeschnijmy za nim i dobrze z naszymi słuchaczami. Wieczne odpoczywanie racz mu dać, Panie. Światłość wiekuista niechaj mu świeci i wieków. Amen. Niech odpoczywa w pokoju wiecznym.
Amen.
Pamiętam nie tak dawno osobę pana doktora. Tutaj był obecny w różnych audycjach i także udzielał się w tym wydawnictwie, w wydawnictwie Białych Plam, Encyklopedii Białych Plam. Przypomnijmy, 10. tom już, niejako taka okrągła liczba tych tomów jeszcze będzie chyba kilkanaście powinno być. Nie? Ile jeszcze? 17, 18. A więc 8 tomów jeszcze przed nami. To będzie całość piękne wydanie. Może pan, jest tutaj też pan Artur Winiarczyk, może tak troszeczkę dwa słowa z takiej kwestii, nawet takiej formalnej. A ja przypomnę wydawnictwo Polwen, wiele innych pozycji bardzo ciekawych, o których mówili, chociażby ostatnie o Unii Europejskiej, zabrane cytaty z różnych gazet. Siedziba Radom, ulica Wiejska.
21.
Napiszemy tak, na pewno otrzymamy informację. Jeżeli nie dla siebie, to może dla kogoś, a popatrzmy, Jest możliwość, nie wszystkie samorządy są różowo-czerwone, nawet możliwość jest nabycia tego do jakiegoś burmistrza, prawda, do jakiegoś urzędu gminy,
tak,
czy do jakiejś szkoły, nawet jakaś taka fundacja takiej ciekawej encyklopedii czy innych pozycji książkowych. Zauważmy, inne mają bardzo łatwą drogę dostępu, a tutaj jest to utrudnienie, co już mówili.
Nawet tak wyszliśmy naprzeciw temu, co ojciec mówi, i taką, z taką promocją wyszliśmy, by po prostu te książki kupować po bardzo niskiej cenie. Można nawet w wydawnictwie pertraktować, jeśli ktoś bierze wielkie ilości, i po prostu rozdawać.
Bo to jest ważne, żeby ta informacja trafiła, a dopiero potem, no myślę, żeby ona przyniosła jakiś zysk, jeśli chodzi o wymiar materialny, chociaż też wiadomo, że muszą z czegoś żyć i wydawcy, i musi się zwrócić drukowanie. Drodzy Państwo, ja proponuję, drodzy Panowie, przepraszam, Panie Profesorze, zaprosimy słuchaczy, bo to najciekawiej jest zawsze, kiedy słuchacze też mają głos i jesteśmy tutaj radiem żywym. Przypomnijmy, rozmawiamy na te tematy bardzo ważne, można powiedzieć ogólnie, białe plamy w historii Polski i potrzeba by o tym mówić, by to także drukować. Numer dla Polski Północnej 655 23 55, dla Polski Południowej 655 23 56, dla zagranicy 655 23 33 655 23 66. Radio Maria gości w Państwa domach 27 minut po 22. Już za chwilę odbieramy telefony i rozmawiamy z naszymi gośćmi.
Gdzie się spotyka zachodem wschód, nasz pępek świata, nasz biedny raj jest takie miejsce, taki kraj. Paski skrani, ciągnący dym, wierzby jak mary, zelone mgły. Tu krzyż przydrożny, święty gaj, jest takie miejsce, taki kraj. Kto tutaj zechce rozpaczy pić, zalamać ręce, płakać i pić. Ten święte prawo ma matę zbudzanie. Jest takie miejsce,
przyjmujemy pierwsze telefony, rozmawiamy, encyklopedia białych plam, najnowsza historia Polski, nie tylko też najnowsza. Mamy pierwszy telefon od naszego słuchacza. Bardzo prosimy, Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Prawie zawsze.
Mówi Stanisław z Niemiec.
Zdrowiamy.
Pozdrawiam serdecznie ojca oraz dzisiejszych gości. Z niektórymi już miałem okazję rozmawiać, z innymi nie, ale jak zawsze wiadomości jest bardzo wiele. A więc wspomnieliśmy dzisiaj o panu doktorze Szcześniaku. Jak już kiedyś wspomniałem, miałem z nim kontakt telefoniczny jeszcze na krótko przed śmiercią i bardzo zmęczonym głosem właśnie powiedział mi i ocenił badania, jeśli chodzi o historię, najnowszą historię Polski. I była to bardzo krytyczna ocena. Przede wszystkim ocenił bardzo krytycznie działalność IPN polskiego. gdzie oprócz kilku, niewielu w zasadzie przykładów, nie potrafił on pozytywnie ocenić badań. A szkoda, bo IPN miał pełnić taką rolę. Ja tutaj chciałem zacytować kilka słów pewnej osoby z IPN-u, którą on pochwalił. I ma to bezpośrednie nawiązanie do tego, co panowie powiedzieli. Mianowicie na pytanie o zbrodniach czy działaniach MSW wobec Kościoła wciąż wiemy niewiele. Dlaczego? Tenże pracownik, pan Jan Żaryn IPN-u odpowiada. To tragedia III Rzeczpospolitej. Elity polityczne wolnej Polski przyczyniły się do tego, że nie zbliżamy się do ponownej prawdy o PRL. Przykładów jest wiele. Jeden z nich przekazujemy w styczniowym numerze biuletynu IPN i następnie Komisja Sejmu Kontraktowego. Wiemy, to był pierwszy Sejm po 1989 roku. Pod przewodnictwem Jana Maria Rokity, też postać znana, stworzyła dwa równoległe dokumenty. Jeden ujawniony Izbie Poselskiej, a drugi, który został natychmiast utajniony przez ministra spraw wewnętrznych w rządzie Jana Krzysztofa Bieleckiego, Henryka Majewskiego. Odpowiedzialność za to spada oczywiście personalnie tylko na tę osobę, ale faktycznie odpowiedzialna jest cała ówczesna elita władzy, także Solidarnościowa, która nie dopuściła do ujawnienia pełnego dokumentu. To tylko ten fragment. O co chodzi? Ponieważ ciągle nie może, Polacy nie mogą się dostać do tych warstw archiwalnych, które są od lat utajniane i kolejne grupy po prostu trzymają nad tym pieczę i są ciągle pewne obszary, że nie wymienia się nazwisk, nie mówi się, co te osoby robiły. Właśnie tutaj panowie wymienili tego profesora. No proszę nie zapominać, że kto pisał o tym profesorze Kazimierzu Łaskim? Pisał pan Oświatyński. Kto to był Oświatyński? No czy jest Oświatyński? Znowu wiceminister, o ile się nie mylę, w rządzie w jednym poprzednim, w jednych poprzednich z Unii Wolności. Oświatyński, który bardzo skrupulatnie pilnował tego, aby obcokrajowcy mogli kupować ziemię w Polsce. Pamiętam i mam zanotowane jego wszystkie wywiady. Uspokajał ciągle, że nie mamy się czego obawiać. No i do czego doszliśmy? Do tego, że w zasadzie tutaj wspomnę, bo to jest mało historyczna sprawa, ale obrazuje całą tragedię. Kilka dni temu w telewizji polskiej pan Verheugen powiedział, jeśli nie będzie rozszerzenia Unii Europejskiej, dotychczasowe i członkowie Unii Europejskiej, czyli te kraje, które są członkami, grozi im katastrofa gospodarcza. Jeśli Verheugen coś takiego mówi, no to co ma ta cała propaganda prounijna zdziałać? Działać tylko to, żeby całkowicie jeszcze zasłonić te najmłodsze białe plamy. Bo te białe plamy są ciągle stworzone z dnia na dzień. Jeszcze chciałbym tutaj uzupełnić. Ja postaram się z Państwem skontaktować, ponieważ właśnie panu doktorowi Szcześniakowi przekazaliśmy część dokumentacji z Niemiec, kopie różnych dokumentów, przede wszystkim niemieckich, które są bardzo źle badane przez stronę polską, przez IPN między innymi. To cała sprawa Jedwabnego opiera się na bardzo pobieżnym badaniu dokumentów. I to wszystko zrobiono wokół tego wielki szum, ponieważ pracownik IPN pojechał i miał to zbadać. I zbadał to bardzo niestarannie, już nie mówiąc o tym, że tylko my Polacy w Niemczech wiemy o tym, jak Niemcy starannie ukrywali całą historię, przede wszystkim paktu Ribbentrop-Mołotow, jak ukrywano to wszystko, co robili Sowieci. No a dzisiaj historia się powoli powtarza.
Tych plam białych jest bardzo dużo, panie Stanisławie, nie w wszystkie sposób w jednym programie wymienić, może tylko tyle, jak wejdę w słowo, że przecież bodajże prezes czy przewodniczący IPN-u, profesor dokładnie, no jest z wykształcenia nie zapewne historykiem i napisał jedną książkę, jak mówi profesor Nowak, książczynę o relacjach z byłej RWPG.
Tak,
to jest takie ciekawe, prawda? Myślę, że prezes takiej instytucji powinien mieć jakąś wiedzę, jakieś nowe wyobrażenie przynajmniej. No nie wiem, tak tylko powołuję się na audycję kiedyś z profesorem Nowakiem. Ja myślę, że panie Stanisławie, podziękujemy panu. Czy jeszcze jakieś konkretne pytanie?
Jeszcze tylko chciałbym uzupełnić, jeśli chodzi o IPN. Zastępcy, są osoby, profesor Kulesza i kilka innych osób, mogłoby te badania prowadzić, ponieważ znają język niemiecki, wiedzą, jak to wszystko wyglądało, ale niestety wszystko jest kierowane politycznie. Ja tylko chciałbym się ukłonić nisko wobec dzisiejszych gości.
Dziękuję, mam też się kłaniało
uśmiechać. Na tą encyklopedię. Dziękuję i do usłyszenia.
A czy ma pan tomy poprzednie?
Ja tutaj powoli uzbieram, jestem bardzo często w Polsce i tutaj, no, chciałbym może usłyszeć kilka słów na temat książki pana Jana Marka Chodakiewicza, Żydzi i Polacy 1855, przepraszam, i następnie książka Józefa Mackiewicza, kilka słów o Józefie Mackiewiczu, pod tytułem Katyń, zbrodnia bez sądu i kary. Dziękuję uprzejmie.
Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, pan redaktor Wyszyk Żebrowski.
Jak widać, historia jest bardzo bogata i to tego wszystkiego nie załatwi IPN, co działo się w PRL-u. To nie jest tak, że jedna instytucja, nawet bardzo obszerna, zatrudniająca bardzo wielu pracowników, jest w stanie to wszystko zrobić. Poza tym pamiętajmy, że jesteśmy skrępowani wieloma rzeczami. Jest ustawa na przykład o ochronie danych osobowych. Nie wszystkie dane osobowe wolno ujawniać. Często okazuje się tak, że osoby, które powinny być opisane, opisane prawdziwie, z podaniem na przykład poprzednich nazwisk, pełnionych funkcji, ujawnione być z różnych powodów nie mogą, bo to wymaga specjalnych procedur odtajnień i tak dalej. Otóż historia PRL-u trzyma nas za nogi. My nie możemy często zrobić kroku dalej, dlatego że ci PRL-owcy dbają o to, aby to, co po nich zostało, to, co oni robili, żeby dalej było ukryte. I są całe obszary naszej historii, wydawałoby się, nie mające nic wspólnego z obecną rzeczywistością, które powinny być dawno zbadane, które dawno powinny być pokazane, a od lat ciągle są problemy z dostępem do dokumentów, jest utrudnianie. Na przykład na napisanie czeka cała wielka, olbrzymia historia Komunistycznej Partii Polski przed wojną, która swoją działalność skończyła w 1938 roku, rozwiązana przez Stalina. Dostępu do tych źródeł w pełni nie ma. Jest do opisania cała struktura PRL-owskiego aparatu terroru. Wojskowe służby informacyjne powinny w całości odtajnić swoje dokumenty z przeszłości do roku 56-7, gdy istniała informacja wojskowa. Przecież to było bardziej okrutne niż UB, a nazwa nawet zaciera się w pamięci. Dzisiaj coraz mniej ludzi jest, które kojarzą tą nazwę z tym, co ta instytucja robiła. I tu pan wspomniał badania Jedwabnego, jak to wyglądało, że nie wszystko wiadomo. Z tego co wiem, między innymi wspomniany przez pana profesor Marek Jan Chodakiewicz szykuje edycję dokumentów niemieckich z tamtego okresu, z 40, między innymi 41 roku, które dają pojęcie o całym tym mechanizmie zbrodni, jak Niemcy przygotowywali grunt pod takie wydarzenia, jak nakazywali zacierać za sobą ślady, jak ta ludność tubylcza miała całe to odium wziąć na siebie. Tego oczywiście w innych publikacjach nie ma. Warto będzie do tego zajrzeć. Chciałbym też przy okazji polecić to, co profesor Marek Jan Chodakiewicz robi. Otóż on ostatnio, poza tą książką, o której pan wspomniał, która jest pomnikiem, jeśli chodzi o wysiłek historyka, ta książka o stosunkach polsko-żydowskich, teraz wyszło bardzo niedawno w jego redakcji, wyszło opracowanie pod tytułem Ejszyszki. Kulisy zajść w Ejszyszkach. Epilog stosunków polsko-żydowskich na Kresach 1944-45. Wspomnienia, dokumenty, publicystyka. Rzecz dotyczy czegoś, co profesor Jaffa Eliach w New York Times w 1996 roku nazwała pogromem w Ejszyszkach. Armia Krajowa miała wymordować miejscowych Żydów. Ile lat trzeba było czekać, czyli 6-7 lat na to, żeby wreszcie dotrzeć do wszystkich dokumentów, opublikować całą dyskusję na ten temat, ale w historiografii światowej Ejszyszki utrwaliły się już inaczej. Mówiąc o Jedwabnym, chciałbym powiedzieć o rzeczy, która jest po prostu przerażająca, a w Polsce jest w ogóle nieznana. Trafiłem na ślad innej stodoły. 13 kwietnia 1945 roku ponad 1000 byłych więźniów obozów koncentracyjnych, głównie Polaków, i także osób, które uratowały się z robót przymusowych, zostało przez ludność niemieckiego miasteczka Gardelegen koło Magdeburga zamkniętych w stodole i spalonych. Następnego dnia do tej miejscowości weszły wojska amerykańskie. Olbrzymia większość tych ludzi nie jest znana nawet z nazwiska. Nikt nie był w stanie ich zidentyfikować. Nie wiem, czy tam jest cmentarz, czy tam jest krzyż, czy tam jeździ prezydent Kwaśniewski co roku odprawiać jakieś ceremoniały typu przemówienia, wyrażanie żalu, naprawianie stosunków polsko-niemieckich. Nie wiem. W każdym razie fakt dla mnie przerażający nie był mi znany. Przy okazji dostałem relację od pana Antoniego Pajko, który opisał Słonim w latach II wojny światowej. I z jego relacji wynika, że wiosną 1943 roku Niemcy zgarnęli całą miejscową polską inteligencję i spalili ją w stodole. Kto dziś tu o tym wie? Praktycznie tylko ci, którzy byli, widzieli lub coś pośrednio od rodzin słyszeli. Całej reszty nie ma. Historia jest po prostu narzędziem walki ideologicznej. Była, jest i prawdopodobnie będzie. I z tym się niestety musimy liczyć. To wszystko, co było wytworzone do roku 89 w tak zwanej Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej, powinno być sprawdzone, zweryfikowane i na ogół opisane na nowo. Tylko kto to zrobi?
Właśnie, czy będą tacy ludzie, czy im pozwoli się? To jest pytanie bardzo ważne. Kolejny telefon, bardzo proszę, słuchamy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, kto do nas się dodzwonił?
Jurek z Torunia mówi.
I czekał przez jakąś chwilę.
Tak, dziękuję bardzo. Cieszę się, że udało mi się dodzwonić, bo muszę powiedzieć, że jestem zszokowany tymi cytatami, które szanowny gość tutaj w studio był uprzejmy przytoczyć o takiej interpretacji historii i faktów przez stronę żydowską, że katolicy nie ratowali bezinteresownie, bo liczyli na zbawienie, więc to nie jest bezinteresowność. No, wniosek, no, muszę powiedzieć, jaki nasunął mi się słuchając, taki, zresztą to muszę powiedzieć, że to nie jest, nie jest to jedyny fakt, na podstawie którego takie wnioski, które za chwilę chciałbym przedstawić, wyciągam. Mianowicie, wydaje mi się, że po pierwsze trzeba by dyskutować i zainicjować jakąś szerszą dyskusję nie tyle nad stosunkami polsko-żydowskimi, tylko może najpierw nad moralnością, jeśli nie całego narodu żydowskiego, a myślę, że podstawy są, aby na podstawie historii, faktów znanych z historii, zwłaszcza okresu II wojny światowej, takie hasło rzucić: moralność narodu żydowskiego, a zwłaszcza jego elit. Ja sobie przypominam, zresztą mam to nagrane na wideo, film dokumentalny pod tytułem Fotoamator. Myślę, że Państwo tutaj w studio oglądali ten film, prawda? Ja tylko przypomnę tam fragment. To był film dotyczący getta, historii getta łódzkiego, komentowany przez współcześnie żyjącego jeszcze jednego z więźniów tego getta żydowskiego, młodego wówczas lekarza, pana Arnolda Mostowicza, którym tak, no, zupełnie właściwie beznamiętnie opowiada, jak na życzenie Niemców ta właśnie starszyzna żydowska, niemiecka wyrywała swoim żonom, siostrom dzieci, dokładnie podała liczba 12 tysięcy własnych dzieci, no, w wiadomym celu. Oni, no, nie ukrywa dzisiaj nawet, że wszyscy wiedzieli, po co te dzieci Niemcom są przekazywane. Więc jeśli ja potem widzę, że przyjeżdża wycieczka młodych Żydów ze Stanów Zjednoczonych, i ci młodzi Żydzi, kilkunastoletni, oni oskarżają Polaków, że Polacy nic nie zrobili dla ratowania Żydów, a na pytania, co zrobić, co powinni zrobić? No nie wiem, ale coś powinni zrobić. No taka mniej więcej jest odpowiedź, taka rozmowa z tymi młodymi ludźmi. No to po prostu trzeba sobie zadać pytanie, kto ich w takim zakłamaniu, kto im taki świat, taką wizję historii pokazuje. Ja myślę, że warto też zwrócić uwagę na drugi aspekt sprawy, że przynajmniej trzeba powiedzieć elity żydowskie obecnej, to zarówno w Polsce, jak i poza granicami, czy to w Ameryce, czy w Europie, no, tworząc tą propagandę antypolską, próbują piec dwie pieczenie na jednym ogniu. Mianowicie po pierwsze, oczywiście, no, ewentualne wyłudzenie jakichś tutaj korzyści materialnych kosztem Polski i od Polaków i kosztem Polaków. Natomiast druga sprawa, to trzeba sobie uzmysłowić, że jest to tym drugim, tą drugą pieczenią jest po prostu ciągłe utrzymywanie w skłóceniu Polaków z Niemcami, no bo wiadomo, że naszą obroną jest automatycznie wskazywanie, że to nie my, tylko Niemcy, prawda, że to nie polskie obozy, tylko zgodnie z prawdą niemieckie obozy na terenie Polski. Więc jest to ta druga pieczeń. I teraz, no pytanie, oczywiście wiadomo, że druga strona też nie lubi, prawda, jeśli się jej ciągle przypomina jej zbrodnie, jej winy i tak dalej. I zresztą nie o to chodzi. Natomiast pytanie, w jaki sposób reagować na to. No, przychodzi mi do głowy taka myśl. Jeszcze właśnie, w związku z tą drugą myślą, to takie działanie, takie skłócanie Polaków i Niemców pośrednie, no po prostu niweczy całe dzieło świętej pamięci prymasa tysiąclecia i polskiego episkopatu, który wydał ten słynny list przebaczamy i prosimy o przebaczenie. Wydaje mi się, że jedyną taką skuteczną w tej chwili reakcją, to powinno być powtórzenie właśnie przez polski episkopat tego listu z dodaniem jakiegoś apelu do episkopatu niemieckiego o wspólne potępienie tychże właśnie kłamstw szerzonych przez stronę żydowską.
Tak.
Bo bez tego, mówię, zostaniemy znowu skłóceni z Niemcami, a trzecia strona będzie zacierała ręce i wiadomo, gdzie dwóch się bije, tam trzeci korzysta. I myślę, że no takie coś to po prostu wydaje mi się zupełnie naturalną reakcją. Powtórzenie tamtego apelu z dodaniem no pewnych przemyśleń, które na podstawie obserwacji współczesności automatycznie się narzucają.
Dziękujemy panie Marcinie.
Z panem Bogiem. Panie Jurku.
Panie Jurku, przepraszam. Panie Jurku, dziękujemy. I pan profesor doktor habilitowany Henryk Kieresz.
Tak, no oczywiście nie pierwszy raz jesteśmy z Encyklopedią Białych Plam, z tematem historycznym, bo chciałbym tutaj przypomnieć, że to nie tylko chodzi o fakty historyczne, czy też o osoby, wydarzenia związane z tymi osobami, ich postawy i tak dalej. To również chodzi o wymiar ideowy naszej cywilizacji, a więc o jakieś kluczowe dla niej pojęcia, które tworzą jakiś kościec poznawczo-pojęciowy, takie jak prawda, dobro, piękno i tak dalej. Więc to również uległo głębokiemu przekłamaniu. Kładzie się to oczywiście ogromnym cieniem na poznaniu naukowym, na badaniach naukowym. Pamiętam i właśnie dopowiem jeszcze, stanowi ogromną tragedię poznania humanistycznego, historycznego, filologicznego, czy też reprezentowanego przez rozmaite znawstwa, kulturoznawstwo, religioznawstwo i tak dalej. Po prostu humanistyka, jak tu już wspomniano, uległa głębokiej ideologizacji, tak jak cała kultura i niestety przyzwyczailiśmy się do tej ideologizacji. Niestety przykłady podane przed chwilą świadczą o tym, że nie potrafimy się z myślenia ideologicznego wyzwolić. Pamiętam rok 89 i wielka nadzieja między innymi historyków, ale nie tylko, ale historyków przede wszystkim, że nareszcie oto otwiera się perspektywa na to, żeby oczyścić dzieje Polski, przywrócić im ich splendor, oczywiście oceniając rzetelnie, surowo, ale rzetelnie, tam gdzie popełniliśmy błędy, tam gdzie zdarzały nam się fałszywe tropy. No i jak szybko zareagowano, to mnie zdziwiło. W mediach pojawiło się szereg mówców, którzy podejmując ten temat, rzucili hasło: zostawmy to historykom. Przeszłość zostawmy historykom, zajmijmy się przyszłością, bo to jest najważniejsze. I to się słyszało czy z lewej, czy z prawej strony tak zwanej sceny politycznej. Wszyscy jednogłośnie z tych ważniejszych osób, które wówczas liczyły się przy rozdawaniu kart w polityce, właśnie jednozgodnie, jednym głosem domagały się czegoś takiego. No to już mnie zaniepokoiło. Dlaczego? Ponieważ jak widzimy dzieje nasze, dzieje narodu polskiego, czy dzieje Europy, dzieje innych narodów uwikłanych w historii Europy i Polski, to nie jest coś, co jest rodzajem muzeum, czy jakiegoś gabinetu osobliwości, jakichś wykopalisk, które owszem, no, jakaś grupka osób, prawda, kolekcjonerów, takich zbieraczy jak filateliści, czy coś w tym rodzaju, zajmuje się dlatego. Nie, historia jest częścią nas. Jeśli ona będzie zakłamana, my również będziemy żyć w zakłamaniu i będziemy to zakłamanie z sobą nieść dalej. Konsekwencje jakie tego mogą być? Proszę Państwa, na fałszu jeszcze nikt niczego nie zbudował. Fałsz ma bardzo krótkie nogi. Można osiągnąć jakieś doraźne cele, niemniej jednak na dłuższą metę fałsz prowadzi do nicości, po prostu do zabicia myśli wolnej, do unicestwienia poznania naukowego. I oczywiście tu należy się zgodzić z wieloma sugestiami, jakie pan wysunął. No, te postulaty są znane historykom już od dawna, tyle że, jak widzimy, trudno je realizować. Ale powiadam, za tym wszystkim kryje się głęboka tragedia humanistyki, jako ważnej dziedziny poznania w kulturze, obejmującej takie nauki jak historia, filologia czy rozmaite znawstwa. Humanistyka została zideologizowana, powtórzę, i humaniści nie potrafią myśleć, poznawać inaczej, kierować się w ocenie faktów, jak tylko ideologią, i to zazwyczaj doraźną. Tą, która jest najmodniejsza i która gwarantuje publikację, gwarantuje, no jak to się mówi, zaistnienie, prawda, i ewentualnie stopnie naukowe. To jest przerażające.
Dziękuję bardzo. Czy jeszcze pan redaktor Zobrowski?
Tak. Zdanie. Mówiliśmy właśnie o tym, że historia się nie oczyściła. Pamiętam też takie wypowiedzi profesora Adama Strzembosza, który był pierwszym prezesem Sądu Najwyższego. On też uważał na przykład, że świat prawniczy też sam się oczyści, że są to ludzie jednak o wysokiej etyce, którzy mają świadomość, że niektórzy z nich wyrządzali zło. I bardzo się pomylił. Miało być oczyszczenie służb tajnych, państwowych. Też nie do końca zostało to przeprowadzone. Miało być oczyszczenie życia politycznego. Nic takiego nie nastąpiło. Ja pamiętam przecież z początku lat 90. wypowiedzi dzisiejszego prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego, który mówił, że właściwie w Polsce komunizmu nie było. On może kilku komunistów w życiu spotkał. Józef Oleksy, który był pierwszym sekretarzem partii komunistycznej w jednym z województw, twierdził, że jakieś papierki przekładał z biurka na biurko, tam żadną ideologią się nie zajmował. To samo mówił generał Jaruzelski i wielu innych. Czyli komunizmu właściwie w Polsce nie było. Było coś, co tak się nazywało, tylko ludzie sami ze wschodu spadali. I nic więcej. I nie ma w związku z tym konsekwencji. Nie można rozliczyć wydarzeń na Wybrzeżu. Nie można zakończyć sprawy wujka. Nie wiemy, co jest z tragedią stanu wojennego, z tymi ofiarami, które były później. To wszystko są jakieś przypadki niewyjaśnione, ale sprawców nie ma. I mamy to wszystko zostawić historykom. Historycy mają to zostawić właściwie komu? Sami sobie. A cały czas ta praca nad zmianą naszej świadomości trwa, bo to wszystko, o czym mówię, tego typu publikacje, książki, referaty, wypowiedzi, które zamiast wyjaśniać, zamiast odkrywać jakieś kawałki naszej historii, żeby móc się posunąć dalej, zaciemniają tylko sprawę, to w pewnej części, nie w całości, ale w pewnej części jest to według mnie pewna planowa praca. To nie jest tak, że to się bierze z niczego, że nagle pewne życiorysy są spłycane, inne życiorysy są wzbogacane, bo takie przypadki też są, że ludzie, którzy czegoś nie robili, są przedstawiani jako ci, którzy robili. Na przykład wielu różnych dziennikarzy i w sumie małej skali działaczy Solidarności z lat 80. przedstawianych jest za granicą na przykład jako lider polskiej Solidarności. Jak to ładnie brzmi, no prawie Lech Wałęsa. Wszyscy skakali przez te płoty, wszyscy coś robili, wszyscy byli przywódcami. Lider to jest lider. Tylko czego? Struktury zakładowej czy całego związku. Tej skali się nie dodaje, w związku z tym jest to fałszowanie historii. I chciałbym tutaj się odwołać do tego, co powiedziałem, że to nie jest częściowo przynajmniej przypadkowe. Otóż Jakub Berman, który był w biurze politycznym w okresie stalinowskim, w Polsce komunistycznej, odpowiedzialny także za sprawy ideologiczne, miał pod sobą aparat bezpieczeństwa, sądownictwo, naukę, wiele innych dziedzin. wywiadzie, który przeprowadziła z nim Teresa Torańska w latach 80. Ta książka wyszła wówczas w drugim obiegu. Sławna książka Oni. Wywiady z najważniejszymi przywódcami, którzy wówczas jeszcze żyli, państwa komunistycznego w Polsce. Pytała go, jak wy, na co wy liczyliście, tak właśnie postępowaliście, co chcieliście osiągnąć? I Jakub Berman odpowiedział: jestem przekonany, że suma konsekwentnie i umiejętnie prowadzonych przez nas działań przyniesie w końcu efekty i stworzy nową świadomość Polaków. Czy w pewnym stopniu, tak jak mówiłem, nie jest to realizacja jego zaleceń, tego co on zaczynał w 1944 i przez następne 12 lat kontynuował i to, gdzie na koniec swojego życia, w połowie lat 80. mówi jako dalszą wskazówkę, że on jest przekonany, że warto to robić, że to ta świadomość nasza, polska świadomość, będzie zmieniona. Ona jest zmieniana codziennie.
Tak jest. I kolejny telefon w naszych rozmowach, mówimy o Encyklopedii Białych Plam. Rozmawiamy z naszymi słuchaczami, 22:56 już dochodzi. Odbierzmy kolejny telefon. Bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Ryszard Bender. Pozdrawiam ojca, pozdrawiam prelegentów. Chcę rzeczywiście podnieść wagę dzisiejszej audycji. To wydawnictwo, tutaj gratulacje dla przewodniczącego Rady tej Naukowej Encyklopedii, pana profesora Kieresa i dla wszystkich współpracowników. Tak, dla wszystkich współpracowników, że rzeczywiście takie wydawnictwo wykoncypowali i że ono trwa, budzi zainteresowanie. Ilość tomów się rozwija. Ja wątpię, czy to się skończy na 18 i oby się nie skończyło, oby to było i że 20 tomów, bo to są tomy potrzebne, a niektóre hasła umknęły. Należy też pomyśleć później o aneksie, o dodatkowych tomach. Sądzę, że prawie podobna liczba tomów dodatkowych dla uzupełnienia tych białych plam będzie niezbędna. Natomiast tutaj chcę wejść w słowa pana Leszka Żebrowskiego. Poruszył bardzo ważną kwestię, która zostaje zupełnie w naszej historiografii pominięta. Mianowicie sprawa tego zabójstwa, spalenia w stodole w Gardelegen w Niemczech, w Gardelegen, 1100 polskich więźniów z obozu koncentracyjnego. To jest zbrodnia niesłychana, ale o niej się u nas prawie nie słyszy. Dobrze, panie Reszku, że pan to tę kwestię podniósł. Ja chcę powiedzieć, że na ten temat niestety nie historycy z dziejów najnowszych pisali, ale pisał o tym Melchior Wańkowicz. Najpierw w swojej książce Od stołbców po Kair, wydanej w 1969 roku przez Państwowy Instytut Wydawniczy, a później w takiej książce o swoich przygodach pod tytułem W pępku Ameryki w 1974 roku, gdzie on w Ameryce dociera do tych 7 ratowanych. Spłonęło 1100 Polaków, którzy rzeczywiście już liczyli, że Amerykanie następnego dnia mieli wejść. Niemcy ich w przeddzień zapędzili do stodoły, także to palenie w stodole to jest specialité de la maison, to jest specjalność właśnie niemiecka, Niemców z narodowo-socjalistycznych Niemiec Adolfa, towarzysza Adolfa Hitlera. I to tyle osób w tej stodole zamordowano i to nie jest jakiś domysł nasz z tej przyczyny, że w książce swojej tej, prawda, Melchior Wańkowicz, w książce W pępku Ameryki, na stronie 275 podaje w ilustrację, mianowicie podaje w odbitkę, fotografię tablicy w Gardelegen, która dokumentuje, że tylu w języku angielskim i niemieckim, tylu Polaków Niemcy spalili w stodole. Także palili i Żydów, palili i Polaków. To ich specjalność i niech się odczepią wszelcy różni, pożal się Boże, jacy historycy, którzy chcą nam imputować palenie w stodołach. To jest niemiecka specjalność, a właśnie na ziemi niemieckiej. Spalili tam w Gardelegen koło Mauthausen, spalili 1700 zaledwie uratowało i śladami w Ameryce, bo później wyemigrowali, szedł Wańkowicz i od kilku te relacje zdobył. I jeszcze raz przypominam jego książki, Melchior Wańkowicz od Sztobców po Kair, Warszawa 1969,